Witam jeszcze raz wszystkich. Kontynuujemy nasze rozważania Ewangelii Marka, 12 rozdział. Tak jak Mark zaczyna swoją Ewangelię, dobra nowina o namaszczonym Zbawicielu, Bożym Synu, Bogu w ciele człowieka, dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Od 3 lat Jezus głosi dobrą nowinę, Jego mądrości nie dorównują najwięksi uczeni w Piśmie, wykłada słowo, tłumaczy prawo. I znaki i cuda potwierdzają, że jest tym oczekiwanym Zbawicielem, tym Mesjaszem, że to jest ten Bóg Emanuel, Bóg z nami, Bóg, który przyszedł w ciele człowieka. I od 3 lat faryzeusze próbują przyłapać Jezusa na jakiejś niezgodności z prawem, podważyć Jego słowa, a ponieważ nie są w stanie zatrzymać Jego służby, to postanawiają Go zamordować. Jezus wie, po co przyszedł? Jezus wie, że przyszedł złożyć swoje życie za grzechy ludzi. On jest Bogiem. On decyduje. I to nie faryzeusze, nie Herodianie, nie uczeni w Piśmie zdecydują, kiedy nadejdzie Jego śmierć. Jezus nie jest zaskoczony wydarzeniami. On wszystko wie, co będzie. On jest Bogiem. Idzie do Jerozolimy. Ostatnio Igor mówił właśnie o tym triumfalnym wejściu do Jerozolimy, o oczyszczeniu świątyni. I tak jak Łukasz napisał, cytując słowa Jezusa, bo niemożliwe, aby prorok zginął poza Jerozolimą. I to jest tragiczne, że Jezus przyszedł do swojej własności, do swoich ludzi, do swojego narodu i przez ten naród został odrzucony. Tak jak Jan mówi, do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby stali się synami Bożymi. To jest tymi, którzy wierzą w Jego imię. I dzisiaj właśnie w tym fragmencie zobaczymy, jak odrzucenie Jezusa przez Żydów stało się błogosławieństwem dla nas, pogan. Jezus po tym triumfalnym wejściu do Jerozolimy, rozdział 11 Ewangelii Marka, wypędza handlarzy ze świątyni, wypędza tych wymieniających pieniądze. Żydzi nie uznawali rzymskich monet, tylko szekle świątynne mogły być uznawane. Tam kapłani czy lewici sprawdzali ofiary. Jak im się coś nie podobało, to trzeba było kupić tą właściwą, czystą ofiarę, na czym zarabiali. Ale Jezus oczyścił świątynię zgodnie ze słowem: mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Na chwilę ta świątynia stała się czysta, tak jak Bóg chciał. I te wydarzenia jeszcze bardziej rozwścieczyły faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Oni nienawidzili Jezusa od prawie początku Jego służby, a tym bardziej teraz, kiedy On szedł do tego centrum kultu religijnego i tam dokonał, po raz drugi wykonił tych ludzi oczyszczenia. Będą Go tym bardziej chcieli zamordować. Przeczytajmy Ewangelię Marka, 12 rozdział, pierwsze wersety. Wtedy zaczął do nich mówić w przypowieściach. Pewien człowiek założył winnicę, ogrodził ją płotem, wykopał prasę, wybudował wieżę i wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał. A gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, aby odebrał z niej plony winnicy. Lecz oni chwytali go, pobili i odesłali z niczym. I znowu posłał do nich innego sługę, którego ukamienowali, zranili w głowę i odesłali zniesławionego. Posłał również innego sługę, lecz i tego zabili. I wielu innych, z których jednych pobili, a innych pozabijali. A mając jeszcze jednego swojego umiłowanego syna, posłał nich do nich na koniec jego, mówiąc: uszanują mojego syna. Ale rolnicy mówili między sobą: to jest dziedzic, chodźmy, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I schwytawszy go, zabili i wyrzucili z winnicy. Cóż więc zrobi pan winnicy? Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnicę odda innym. Czy nie czytaliście tych słów Pisma? Kamień, który odrzucili budowniczy, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w naszych oczach. Starali się więc go schwytać, ale bali się ludzi. Wiedzieli bowiem, że przeciwko nim powiedział ten przypowieść. Zostawili go i odeszli. Czym jest winnica? Mamy mniej więcej pojęcie o tym, ale tak dla przypomnienia. Na nizinach w Izraelu uprawiano zboże, na zboczach zakładano winnice. Zbocza były kamieniste, trzeba było tą ziemię uporządkować, wyrzucić kamienie, przygotować. I uprawa winnicy to jest dużo bardziej skomplikowana rzecz niż zboże, posianie z pszenicy czy soczewicy. Krzewy muszą rosnąć, trzeba je przycinać, trzeba o nie dbać, kształtować, pielić, trzeba pilnować, żeby jakieś dzikie zwierzę, zabłąkana owca nie przyszła i nie zżarła tych krzaczków. Więc mur, więc strażnica, czy wieża, gdzie się patrzy, czy coś nie niszczy winnicy, czy jacyś złodzieje nie przychodzą ukraść plonów, tłocznia. Więc to wymaga wysiłku, pracy, czasu. To nawet w dzisiejszych czasach to jest kosztowna zabawa. I właściciel, który przygotował to wszystko, dzierżawił czasami tą winnicę i oczekiwał od tych rolników, którzy bym wydzierżawił, że jak przyjdzie czas plonów, dostanie od nich winogrona, a w zasadzie to, co ważniejsze, że dostanie od nich wino. To kilka lat zajmowało, zanim pojawiło się to pierwsze wino. No i wszyscy czekali, jakie ono będzie. On wysyłał wtedy swoich służących, żeby spróbować to wino, jak ono smakuje, czy plon się udał, czy jest wszystko dobrze. W przypadku innych upraw w zasadzie co roku można było zbierać zboża, zbierać ziarna, a tutaj to wymagało czasu i to wymagało dużej pracy. I faryzeusze zrozumieli tą przypowieść jak żadną inną. Zazwyczaj Jezus mówił w sposób taki, że potem musiał tłumaczyć uczniom te prawdy o Królestwie Bożym, a tutaj oni doskonale, wyraźnie to zrozumieli, ponieważ Jezus przytaczał fragmenty ze Starego Testamentu, gdzie jest mowa o winnicy, i oni doskonale rozumieli, że to o nich chodzi. Jezus nie był politycznie poprawny. On przyszedł zbawić grzeszników. On jadł z grzesznikami, z cudzołożnicami. On przychodził do wszystkich, którzy byli skruszonego serca i tym pomagał, ale nienawidził obłudy faryzeuszy i był bezwzględny wobec ich zachowania. Izrael, bo ta przypowieść jest o Izraelu, o narodzie wybranym, i żeby zrozumieć tą przypowieść, musimy się cofnąć w czasie, zobaczyć, jak Bóg wybierał Izraela i kiedy nazwał Izraela swoją winnicą. I trzeba by się cofnąć do czasów Abrahama i do tego, co w Księdze Rodzaju Bóg powiedział do Abrahama, mówiąc o jego wierze. Ponieważ to uczyniłeś i nie odmówiłeś mi swojego jednorodzonego syna, twojego jedynego, błogosławiąc będę ci, a rozmnażając rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. A twoje potomstwo odziedziczy bramy swoich nieprzyjaciół i w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego, że posłuchałeś mojego głosu. Bóg jest wierny swoim słowom, tak jak obiecał Abrahamowi, tak obietnicę to powtarza patriarchom. Bóg wybiera Izraela, Bóg ratuje Izraela z niewoli egipskiej. I w Księdze Wyjścia możemy przeczytać właśnie o tym wielkim Bogu, który wybiera tą rodzinę, wybiera ten naród. Widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak niosłem was na skrzydłach orłów i przeprowadziłem was do siebie. Dlatego teraz posłuchajcie mego głosu i będziecie przestrzegać tego przymierza. Będziecie moją szczególną własnością nad wszystkie narody, bo do mnie należy cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. To są słowa, które będziesz mówił do synów Izraela. Bóg z wszystkich narodów, z wszystkich ludzi na ziemi wybiera Abrahama, wybiera potomstwo Abrahama, wybiera Izraela, wybiera ten naród. I ten naród jest szczególny, oddzielony, święty, wybrany przez Boga. On wśród całej ziemi ma właśnie reprezentować Boga, pokazywać, jak to jest mieć Boga za Pana, jak to jest mieć prawo od Boga, jak to jest pośredniczyć w błogosławieństwach od Boga, pokazywać wszystkim, co to znaczy służyć prawdziwemu Bogu. Księga Rut właśnie pokazuje, co to znaczy. Co to znaczy dobry Bóg, co to znaczy Bóg, który jest w Izraelu. Co to znaczy być z tym narodem, z tym Bogiem. I Słowo Boże trafiało też do narodów przez proroków, które Bóg powoływał w Izraelu. Ale też kiedy Salomon poświęcał świątynię, mówi takie słowa: również i cudzoziemca, który nie jest Twojego ludu, a jednak przyjdzie z dalekiej ziemi przez wzgląd na Twoje imię, gdy przyjdzie i będzie się modlił ku temu domowi, wysłuchaj w niebie z miejsca Twojego zamieszkania i uczyń wszystko, co ten cudzoziemiec będzie do Ciebie wołać, o co ten cudzoziemiec będzie do Ciebie wołać, aby wszystkie narody ziemi poznały Twoje imię i bały się Ciebie, jak Twój lud Izrael, i wiedziały, że Twoje imię jest wzywane nad tym domem, który zbudowałem. Czyli był Boży plan, aby przez Izraela świat poznał prawdziwego Boga. I to potem też Bóg prorokuje przez Natana do Dawida, gdzie mówi, że gdy dopełnią się Twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę po Tobie Twojego potomka, który wyjdzie z Twojego wnętrza i umocni Jego królestwo. On zbuduje dom dla mojego imienia, a ja utwierdzę jego tron na wieki. Będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Jeśli zgrzeszy, skarcę go rózgą ludzką i razami synów ludzkich, lecz moje miłosierdzie nie odstąpi od niego, jak cofnąłem od Saula. I twój dom i twoje królestwo będą utwierdzone na wieki. My wiemy, że to proroctwo jest o Chrystusie i potem jeszcze w wielu, wielu miejscach w Piśmie Bóg pokazuje, że z tego narodu wyjdzie Zbawiciel, tak jak prorokuje Izajasz. W tym dniu korzeń Jessego będzie stać jako sztandar dla narodów. Poganie będą się do niego zwracać, a jego odpoczynek będzie cudowny. Bóg miał swoje plany do Izraela, narodu wybranego, że z niego przyjdzie Zbawiciel. Ale wiemy, jaka była historia Izraela po tym czasie świetności panowania króla Dawida i panowania Salomona. Izrael zaczyna upadać, odchodzi od Boga, królestwo się rozpada, Izrael popada w bałwochwalstwo, odwraca się od Boga, grzeszy, porzuca prawo i najpierw północne królestwo Izrael jest zniszczone przez Asyrię. I wtedy po raz pierwszy w psalmie 80 pojawiają się właśnie te słowa o winnicy. Możemy otworzyć psalm 80. I Bóg napomina Izraela. W zasadzie jeszcze w tym psalmie autor psalmu mówi: dlaczego? Dlaczego, Boże, tak się stało? Przecież Ty nas wybrałeś. Od wersetu 8. Ty przeniosłeś winorość z Izraela. Wygnałeś pogań, a ją zasadziłeś. Przygotowałeś też miejsce i sprawiłeś, że zapuściła korzeń i napełniła ziemię. Góry okryły się jej cieniem, a jej gałęzie były jak najwyższe cedry. Wypuściła swe latorośle aż do morza i pędy aż do rzeki. Dlaczego więc zburzyłeś jej ogrodzenie, tak że obrywają ją wszyscy, którzy przechodzą? Niszczy ją dzik leśny, a zwierzęta polne pożerają ją. Boże zastępów, proszę, odwróć, spójrz z nieba i zobacz, nawiedź tę winorośl. Winnicę, którą zasadziła Twoja prawica, i latorośl, którą umiłowałeś dla siebie. Czyli widzimy, że ta przenośnia, ta latorośl albo ta winnica to jest Izrael. Izrael założony przez Boga, wybrany przez Boga. I to proroctwo i te słowa to były słowa wzywające Izrael do pokuty. I to wezwanie możemy zobaczyć też w słowach Izajasza w 5 rozdziale. Możemy zaśpiewać, kiedy Bóg właśnie napomina Izraela przez swoich proroków. Odwróćcie się od tych złych rzeczy, odwróćcie się od tych bożków, przyjdźcie do mnie. I Izajasz prorokuje takie słowa. Zaśpiewam teraz mojemu umiłowanemu pieśń o jego winnicy. Mój umiłowany ma winnicę na urodzajnym pagórku. Ogrodził ją, oczyścił z kamieni, zasadził szlachetną winorość. Zbudował pośrodku niej wieżę i sporządził w niej tłocznie i oczekiwał, że wyda winogrona. Ona wydała dzikie winogrona. Teraz więc mieszkańcy Jerozolimy i mężowie Judy, rozsądźcie proszę między sobą a moją winnicą. Co jeszcze należało uczynić dla mojej winnicy? Czego ja nie uczyniłem? Dlaczego, gdy oczekiwałem, że wyda winogrona, wydała tylko dzikie grona? Oznajmię wam, co uczynię dla mojej winnicy. Rozbiorę jej płot, będzie spustoszona, zniszczę ogrodzenie i będzie zdeptana. I uczynię z niej pustkowie. Oto winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a dom Judy jego rozkosznym szczepem. Oczekiwał sądu, a oto ucisk. Oczekiwał sprawiedliwości, a oto krzyk. Bóg oczekiwał, że Izrael będzie tym świętym, wybranym narodem, który przyniesie poznanie Boga, ale oni odrzucili Boga, odrzucili to powołanie. Nie wydali plonu. Bóg nie był wychwalany na całej ziemi przez tego Izraela. Izajasz mówi o odstępczym Izraelu. O grzechu popełnili ludzie, ale Jezus używa tego Izraela jako winnicy, ale zwraca się w inną stronę, mówiąc, kto zawinił za to odstępstwo. Wtedy zaczął mówić do nich w przypowieściach Ewangelia Marka. Pewien człowiek założył winnicę, oczekiwał plonu, a gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, aby odebrał od nich plon winnicy, lecz oni go schwytali, pobili i odesłali z niczym. Innego ukamienowali, zranili w głowę i odesłali znieważonego. Innego zabili, pobili, pozabijali. Bóg przygotował wszystko jak trzeba. To było dobre. Pan jest tym, który sadzi winnicę, Izrael jest tą winnicą. Ale tymi, którzy zawinili, to byli ci rolnicy, którzy nie przynieśli plonu, którzy sprawili, że ta winnica nie przyniosła Bogu chwały tego, co trzeba. To przywódcy religijni, to przywódcy państwa Izrael, którzy mieli troszczyć się o winnicę, pielęgnować ją, uprawiać, dbać o to, czyli inaczej mówiąc, to królowie, kapłani, książęta, lewici, to są ci, którzy byli odpowiedzialni za duchowy wzrost Izraela. To oni mieli uczyć prawa, napominać, karcić, wychowywać, tak, żeby to był Boży lud. W zamian za to oni stworzyli skorumpowany religijny system, odeszli od Boga i przeciwko nim właśnie Jezus mówi, ale ci słudzy, których posyłał Pan winnicy, to byli prorocy, którzy wzywali Izraela do upamiętania, do świętości, do porzucenia bałwochwalstwa, do przestrzegania prawa, do przestrzegania przykazań, do tych właśnie ci fałszywi przywódcy, ci źli przywódcy Izraela prześladowali. Michałasz pobity, Zachariasz ukamienowany, Izajasz przypuszczalnie zamordowany, Jeremiasz prześladowany, przypuszczalnie ukamienowany, ostatni z proroków Jan stracony. To są ci Boży słudzy posłani, aby ta winnica przyniosła plon, aby ci przywódcy opamiętali się. No i co powinien zrobić Pan winnicy? Wysłać żołnierzy albo policję, osądzić tych fałszywych najemników. To słowo Pan winnicy w Grece jest słowo kairos. Kairos można zrozumieć jako Pana, albo tłumaczyć jako Pana, ale też jako Boga Pana. Czyli Bóg mówi, ja jestem Panem tej winnicy. Faryzeusze, uczeni w piśmie, rozumieli, co powiedział Jezus. Ja jestem Panem winnicy. I co mówi Bóg? A mając jeszcze jednego umiłowanego syna, posłał do nich na koniec, mówiąc, uszanują mojego syna. Kogo mieli uszanować, jak nie tego, który jest prawowitym władcą? A co oni powiedzieli? Co zrobili? Powiedzieli, chodźmy, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I schwytawszy go, zabili i wyrzucili z winnicy. To była postawa tych fałszywych przywódców Izraela. My chcemy władzy, my chcemy panowania nad tym narodem, my mamy nasz system religijny, my chcemy kontroli, musimy pozbyć się Jezusa, który podważa nasz autorytet. Nikt nie będzie nam mówił, jak mamy ten kult religijny sprawować. Jak go zabijemy, ta władza znowu będzie cała nasza. To zrobili, to zaplanowali i to za kilka dni zrobili. Ale co zrobi Bóg? Bóg przyjdzie i osądzi. W Ewangelii Mateusza, w 23 rozdziale, Mateusza 23-33, możemy przeczytać słowa Jezusa. Węże, plemię żmijowe, jak będziecie mogli uniknąć potępienia ognia piekielnego? Dlatego ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych w piśmie. Niektórych z nich pozabijacie i ukrzyżujecie, a niektórych ubiczujecie w waszych synagogach. i będziecie ich prześladować od miasta do miasta, aby spadła na was wszelka krew sprawiedliwego przelana na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Zapowiadam wam, spadnie to wszystko na to pokolenie. Jerozolem, Jerozolem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posyłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak kokoszka gromadzi swe kurczęta pod skrzydłami, ale nie chcieliście. Oto wasz dom pozostanie pusty. Mówię bowiem wam, odtąd nie użyjcie mnie, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Bóg będzie jeszcze dawał szansę na nawrócenie. Jeszcze 40 lat będzie oczekiwał, aż Żydzi z Izraela przyjdą do Niego. Ale oni w tym czasie, tak jak prześladowali Jezusa, prześladują też apostołów, uczniów. Ale Bóg czeka, aż w końcu przyszedł sąd. Tak jak Bóg użył Asyrii i Babilonu jako narzędzia sądu nad Izraelem i Judą, tak użył potęgi Rzymu. I w 70 roku setki tysięcy Żydów zginęło. Świątynia została zniszczona, tak jak Jezus prorokował. Nie został kamień na kamieniu. I przez 2000 lat ten naród był rozproszony po całej ziemi. Ale winnica nie jest własnością człowieka. Winnica należy do Boga. Bóg nie odrzucił Izraela, nie odrzuca swojego wybranego ludu. O tym Paweł pisze w 11 rozdziale listu do Rzymian. Mówi, nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy, że zatwardziałość przyszła po części na Izraela, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Nieodwracalne są bowiem dary i powołania Boże. Bóg nie zapomniał swojego Izraela, swojej winnicy. Bóg jest wierny, tak jak obiecał Abrahamowi, Dawidowi, wielu innym patriarchom. Tak wypełni tą obietnicę, dochowa sługę swojego słowa. I widzimy, że wśród tych, którzy byli nawróceni w pierwszym kościele, byli Żydzi, ale też byli poganie. Zgodnie ze słowem, co zrobi Pan winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Komu odda winnicę? Tym, którzy będą wierni, głosili Jego słowo, którzy będą wierni. Czyli apostołom, uczniom apostołów, którzy spisali słowa Jezusa, którzy dzięki Duchowi Świętemu spisali cały Nowy Testament, całą prawdę Nowego Przymierza. To oni starali się wtedy o ten Kościół, który Bóg kontynuował, tą Bożą winnicę, który trwał przez wieki i trwa. I te Boże drogi były niezrozumiałe, bo jak odrzucony Jezus, Jego cierpienie i śmierć miały stać się początkiem czegoś cudownego, jak jest napisane. Nowego przymierza, czasu Kościoła, czasu Ducha Świętego, który jest w nas. Otwórzmy Psalm 118. Kiedy Jezus triumfalnie wchodził do Jerozolimy, Żydzi mówili słowa z Psalmu 118, z wersetu 26. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, błogosławimy wam z domu Pana. Wypełniło się proroctwo zapisane w Psalmie 118. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Ale w tym Psalmie 118 są też słowa, które Jezus zacytował. Werset 22. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest to cudowne w naszych oczach. Ten odrzucony kamień stał się fundamentem Kościoła. Bóg wysyłał proroków do Izraela i to trochę zmieniało, to niewiele zmieniało. Syn został zamordowany. Czy Bóg kontroluje to, co się dzieje? Można by się zapytać. Nawet odrzucenie Jezusa to był Boży plan. Bóg wszystko wiedział, Bóg zaplanował, to się działo zgodnie z Bożą wolą, z Bożą kontrolą. Kamień węgielny to jest, nie używamy już tego terminu, to jest kamień narożny w domach, kamień, który spaja ściany, który podtrzymuje tą ścianę, ścianę węgielną, ścianę narożną. On wyznacza kierunek, kształt budynku. Stąd uważany był, jest jako taki najważniejszy w fundamencie. Tym kamieniem w fundamencie, w podstawie domu, w ścianie domu. I Winnica Boża pozostaje i ona jest zbudowana, podtrzymuje ją sam Chrystus. I Kościół, tak jak został założony przez Boga, tak trwa. Dopóki Bóg nie pochwyci Kościoła, będzie trwał na ziemi. I Mateusz jeszcze w tej samej przypowieści, kiedy ją spisuje, dodał takie słowa. Dlatego mówię wam, Boże Królestwo zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoc. Ten Jezus stał się kamieniem potknięcia, tak jak też mówił Mateusz. Czy nie czytaliście w pismach, kamień, który odrzucili budowniczy, stał się kamieniem węgielnym? Pan to sprawił i to jest cudowne w naszych oczach, dlatego mówię wam, Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. A kto upadnie na ten kamień, rozbije się. Na kogo on upadnie, zmiażdży go. I Chrystus może być albo kamieniem potknięcia, upadku, niezależnie co się myśli o Chrystusie. Czy wierzysz w Niego, czy nie wierzysz. I tak spotkasz Go po śmierci, na sądzie. I za każdy zły uczynek, za każde złe słowo dasz sprawozdanie i będziesz za to osądzony. Albo ten kamień nie będzie dla ciebie kamieniem potknięcia, a stanie się podstawą twojego życia, kamieniem węgielnym. Jezus stanie się twoim zbawicielem. Jeżeli uwierzysz, że Jezus poniósł na krzyż twoją karę, twoją winę, umarł za twoje grzechy, nigdy już nie będziesz sądzony. Spędzisz wieczność z Bogiem. To jest dobra nowina. Jezus przyszedł, aby ratować grzeszników, tych, którzy potrzebują pomocy. Jeżeli wierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy i pójdziesz za Nim, będziesz zbawionym. Jeżeli nie, ten kamień spadnie na ciebie. Rozbijesz się o ten kamień. I tak jak Bóg chciał, żeby przez naród izraelski przyszło poznanie Boga, tak teraz przez pogan, którymi my byliśmy, Jezus chce, aby świat poznawał tego wielkiego, wspaniałego, dobrego Boga, Jezusa i Zbawiciela. Tak jak w liście do Efezjan możemy przeczytać, nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami ze świętymi domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus. Czyli dzięki temu Słowom Chrystusa, dzięki słowom apostołów, uczniów apostołów. Mamy fundament naszej wiary, mamy spisane słowo, wiemy jak żyć, wiemy co nas czeka, mamy Ducha Świętego, który nas poucza dzięki temu słowu. Staramy się żyć tak jak mówi Pismo. Jezus jest naszym Panem, Jezus jest naszym Królem. Jesteśmy wezwani do przynoszenia owoców Królestwa. Tak jak ta winnica miała przynosić owoce, tak my mamy przynosić owoce. Jeżeli trwamy w Słowie, trwamy w Chrystusie, to Bóg nas zmienia. Zmienia nasz charakter, zmienia nasze zachowanie i przynosimy to owoce. Tak jak winnica, to lata trwało, zanim przyniosły owoce. Tak niektóre rzeczy mogą się zmienić u nas szybko, kiedy przyszliśmy do Boga, ale niektóre Bóg wytrwale latami cierpliwie czeka i zmienia nas. Bóg jest dobrym winogrodnikiem i zajmuje się nami i nie zostawi nas, bo Bóg chce, żebyśmy przynieśli Jemu chwałę. Jan mówi w 15 rozdziale, trwajcie we mnie, jak ja w was. Jak latorość nie może wydawać owocu sama z siebie, jeżeli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeżeli nie będziecie trwać we mnie, nie przyniesiecie owocu. Ja jestem winoroślą, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, ten wyda obfity owoc. Żydzi odrzucili królestwo, odrzucili Boga, ale to królestwo nie jest z tego świata, jak Jezus powiedział, kiedy Piłat go przesłuchiwał. Moje królestwo nie jest z tego świata. Nie budujemy królestwa na ziemi, czekamy, aż przyjdzie Chrystus. On znowu zakróluje, zapanuje. Takie są Boże obietnice. Boże obietnice, które na przykład Daniel dostał, że przyjdzie i wszystkie narody, wszystkie ludy będą mu służyły. My żyjemy oczekując Chrystusa i Jego panowania. Żyjemy na ziemi, żyjemy zgodnie z prawem, które jest nie tylko Boże, ale też prawem, które obowiązuje w kraju, w każdym kraju inne może być. Dopóki to prawo nie jest sprzeczne z prawem Bożym, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania tego prawa, prawa kraju, w którym mieszkamy. Jest takie powiedzenie, że są dwie rzeczy pewne na świecie. Śmierć i podatki. Co będzie po śmierci, to jesteśmy chyba bardziej pewni niż to, co będzie jutro. A podatki musimy płacić. I o tym jest druga część tego dzisiejszego fragmentu, który omawiamy. Ewangelia Marka, 12 rozdział, 13-17. Potem posłali do niego niektórych z faryzeuszy i Herodianów, aby go pochwycić w mowie. Gdy przyszli, powiedzieli mu: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdziwy i nie zważasz na nikogo, nie oglądasz się bowiem na osobę, ale drogi Boże, w prawdzie uczysz. Czy wolno płacić cesarzowi podatki, czy nie? Mamy go płacić, czy nie płacić? On poznał ich obłudę i powiedział: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi grosz, albo denara w jak innych tłumaczeniach, żebym mógł go zobaczyć. Przynieśli mu, a on ich zapytał: Czyj to wizerunek i napis? Odpowiedzieli mu: Cesarza. Wtedy im powiedział: Oddawajcie więc cesarzowi to, co należy do cesarza, a co należy do Boga, Bogu. I podziwiali go. Zaczyna się ta historia od dziwnego sojuszu faryzeuszy z Herodionami. Faryzeusze, religijni, fanatycy, ci, którzy twierdzili, że oni poznali, jak należy czcić Boga, co to znaczy właściwa religia, co to znaczy we właściwy sposób postrzegać prawa. Oni korzystali z Biblii, ale to było mocno, mocno pozmieniane i oni najbardziej ze wszystkich Żydów gardzili Herodionami. Herodianie to byli poplecznicy Heroda albo partia Heroda, albo ci, którzy żyli dla króla. Wiadomo, jak król, można coś na tym zarobić, można dostać jakieś przywileje. Herod był królem tylko dlatego, że Rzym go tam ustanowił. No więc miał swoich popleczników. No i prawdziwi Żydzi, ci lepsi Żydzi, faryzeusze, nienawidzili Heroda, bo nawet nie był Żydem, był przedstawicielem rzymskiego okupanta. I zjednoczyli się, ponieważ mieli wspólnego wroga, który zagrażał ich władzy Jezusa Chrystusa, i wymyślili sprytny plan, żeby podważyć autorytet Jezusa. Zaczęli od prawdziwych słów. Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdziwy i drogi Bożej w prawdzie uczysz, nie zważasz na nikogo. Jezus poznał ich niegodziwość i powiedział: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Gdyby to było szczere, to oni by pokutowali i oni by należeli do uczniów Jezusa. Więc to była obłuda i fałsz, to co oni powiedzieli. Zresztą potem, kiedy oskarżają Jezusa, to kłamią, mówiąc: zakazał płacić podatki cesarzowi. Jezus niczego takiego nie powiedział, więc to drugi dowód, jacy to byli obłudni ludzie. No ale pytanie pozostaje. Czy płacenie podatków cesarowi jest zgodne z prawem, czy nie? No, płacenie podatków zawsze jest kontrowersyjne. Tym bardziej, jeżeli podatki się płaci okupantowi. Każdy Żyd nienawidził, prawie każdy Żyd nienawidził płacenia podatków cesarzowi i wielu też z nich unikało płacenia tego podatku. W 6 roku w Galilei Judasz zdrajca Chrystusa, według słów Józefa Flawiusza, poprowadził powstanie przeciwko Rzymowi. Powstanie skierowane przeciwko spisowi powszechnemu, ponieważ jednym z podatków był podatek pogłówny, czyli podatek od każdej osoby. Jak był spis, to było wiadomo, kto ma płacić podatki. No i ten Judasz wywołał powstanie właśnie przeciwko Rzymowi, przeciwko płaceniu podatków. No i o tym nawet Gamaliel pisze w Dziejach Apostolskich, mówiąc, cytuję go Łukasz: Po tych dniach wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął za sobą wielu ludzi, lecz i on zginął i wszyscy jego zwolennicy rozproszyli się. Rzym nie tolerował nieposłuszeństwa. W 66 roku powstanie żydowskie, które wybuchło też z powodu podatków. To powstanie żydowskie skończyło się w 70 ostatecznie zburzeniem Jerozolimy, ale jednym z powodów było właśnie płacenie podatków, ponieważ Żydzi uważali też to za bałwochwalstwo i uważali to za moralny sprzeciw przeciwko okupantowi, niepłacenie podatków. Więc czy pobożny, sprawiedliwy człowiek, jakim jest Jezus, powie, płaćcie podatki, czy nie płacicie? No chyba powie, nie płaćcie. Jeżeli Jezus by powiedział, trzeba płacić podatki, no to od razu faryzeusze i Herodianie by pobiegli do tego tłumu, który witał Jezusa i powiedzieli, ten Jezus, ten wasz oczekiwany król, każe płacić podatki Rzymowi, okupantowi, kogo wy, za kim wy idziecie? Za tym królem, który popiera Rzym, który nas rabuje, morduje? Tak? A jeżeli Jezus by powiedział nie płacić, no to by od razu pobiegli w drugą stronę do Heroda, do Legionu Rzymskiego, krzycząc, o buntownik, buntownik, zakazuje płacić podatki. No, Rzymianie widzieli, że Jezus jest bardzo popularny, tłumy szły za nim, więc prewencyjnie by go schwycili i przypuszczalnie zamordowali. Więc wydaje się, że wymyślili perfekcyjną pułapkę na Jezusa. Co robi Jezus? Każe im przynieść monetę. Nie mają tej monety, no bo faryzeusze brzydzą się tej monety. Na monecie był wizerunek Cezara. Oni nie używali tej monety, oni używali szekli. Wymieniali, jak trzeba było, na tą monetę, żeby płacić podatki. I był wizerunek Tyberiusza, rządził od roku 14 do 37, ale był też napis. Tiberius Cezar Divi Augusti Filus Augustus. Tyberiusz Cezar August, syn boskiego Augusta. Tyberius był pasierbem Oktawiana Augusta, a Oktawian August był zaliczany pośród bogów. Więc ten Tyberiusz, a jeszcze August znaczy dostojny boski. Więc Tyberiusz był Bogiem, synem Boga. I taki wizerunek był na tej monecie. A na odwrocie było napisane Pontifex Maximus, najwyższy kapłan. Dla dociekliwych, kto obecnie używa tytułu Pontifex Maximus. No więc mamy po jednej stronie wizerunek. W prawie było napisane, nie czyńcie sobie wizerunku, tak? To było prawie bałwochwalstwo. Najwyższy kapłan, Bóg. No i co Jezus ma powiedzieć w takim przypadku? Co Jezus powiedział? Czyja to moneta? Cezara. Oddajcie podatek Cezarowi. Płać podatek Cezarowi, ale masz jeszcze większą odpowiedzialność. Oddaj Bogu to, co należy do Boga. Co cesarskie cesarzowi, co boskie Bogu. Żeby nie mieć wątpliwości co do podatków. Paweł w liście do Rzymian w 13 rozdziale możemy przeczytać. Paweł to pisze 20 lat później. Chrześcijanie są prześladowani, Rzym dalej rządzi, świątynia dalej stoi. Paweł w 13 rozdziale pisze takie słowa. Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej jak tylko od Boga. A te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga. Tak więc kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie. Przełożeni bowiem nie są postrachem dla uczynków dobrych, ale dla złych. A chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest bowiem sługą Boga dla dobra. A jeśli uczynisz zło, bój się, nie na próżno władza nosi miecz. Dlatego trzeba być poddanym nie tylko z powodu gniewu, ale i ze względu na sumienie. Z tego też powodu płaćcie podatki. Ci bowiem, którzy tego właśnie ustanawiają, pilnują, są sługami Boga. Oddajcie więc każdemu to, co mu się należy. Kto mu podatek, temu podatek. Komu cło, temu cło. Komu bojaźń, temu bojaźń. Komu cześć, temu cześć. Piotr też to potwierdza. Bądźcie poddani każdej władzy ze względu na Pana. Czy to królowi, jako najwyżej postawionemu, czy namiestnikowi. Taka jest bowiem wola, abyście dobrze czyniąc zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi. Oddajcie każdemu to, co się należy. Komu podatek, temu podatek. W drugim wieku Justyn Męczennik w swoim liście do Antoniusza Piusa, Cezara, mówi, że chrześcijanie byli skrupulatni w swoim posłuszeństwie obywatelskim i zawsze płacili podatki. Czy podatki są dobre, czy złe? Te podatki szły na Cezara, szły na państwo rzymskie, cesarstwo rzymskie, szły też na dobre drogi, szły na dobre rzeczy, na drogi, dzięki którym można było się przemieszczać, na akwedukty. Z tego byli opłacani żołnierze, którzy utrzymywali porządek. I Jezus nigdy nie sprzeciwiał się tym żołnierzom, a wręcz przeciwnie. Jezus o setniku, który poprosił go o uzdrowienie sługi, powiedział: zaprawdę wam nigdy w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. To rzymski setnik, poganin, jako pierwszy człowiek po śmierci Jezusa powiedział pod krzyżem: ten człowiek prawdziwie był Synem Bożym. Nie wiemy, czy się nawrócił, ale to są słowa, które wypowiada człowiek, chyba który się nawraca. No i oczywiście musimy pamiętać o rzymskim żołnierzu, o setniku Korneliuszu. To od niego zaczął się kościół wśród pogan. Kiedy Piotr przyszedł do Korneliusza, mamy opisane to w Dziejach Apostolskich, zaczął mówić: Duch Święty stąpił na wszystkich i zdziwili się wierzący pochodzący z obrzezania, że Duch Święty został także wylany na pogan. Bez nakładania rąk Pan cudownie tak uczynił. Czyli Bóg nie ma nic przeciwko płaceniu podatków, a wręcz przeciwnie, mówi: płaćcie podatki. Bóg stworzył dwie niezależne instytucje: Kościół i państwo. One odrębne, mają odrębne prawa, odrębne obowiązki. Kościół nie jest odpowiedzialny za prowadzenie wojen, za tworzenie struktur państwa. Kościół jest suwerenny, państwo jest suwerenne, odpowiada przed Bogiem. Ale to nie znaczy, że nie możemy mieć wpływu na te podatki. Jako wolni obywatele możemy głosować i przez to wybierać partię, ale jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do biernego płacenia podatków. Kościół nie powinien też przejmować władzy od państwa. Nigdy nie było w planie Bożym, żeby Kościół zajmował się rządzeniem. Nie było nigdy jakiegoś chrześcijańskiego rządu. Nie będzie, dopóki Chrystus nie powróci na ziemię. Cezar jest właścicielem denara, ale my mamy swojego właściciela. Nim jest Bóg. I Bogu należy oddawać to, co się należy Bogu. Mateusz w 22 rozdziale pisze takie słowa: jaka jest nasza powinność, jakie jest nasze życie, jakie jest przykazanie najważniejsze dla nas. Mateusz 22. Jeden ze znawców prawa, wystawiając Jezusa na próbę, spytał: nauczycielu, które przykazanie jest najważniejsze? A Jezus mu odpowiedział: będziesz miłował Pana swego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swym umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie, a drugie jest podobne. Będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. To jest nasza powinność wobec Boga. Amen.
Amen. Amen.